w dobrym tonie.
Dobry wieczór, Iwona Szymala. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dziś przeniesiemy się w wirtualną rzeczywistość, w której tak chętnie przebywają, zwłaszcza młodzi ludzie. Mówić będziemy o internecie, który praktycznie jest nieograniczony, pozbawiony kontroli, anonimowy. Wszędzie tu można postawić znaki zapytania. No i czy internet jest wyjęty spod oceny moralnej? O tym będziemy rozmawiać z moimi gośćmi. Ojciec Łukasz Kubiak, dominikanin. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny.
Dobry.
Witam, panie Tomaszu. Jak się ojciec czuje w internecie i w wirtualnej rzeczywistości? Oswoił ojciec już tak zupełnie?
Jak ryba w wodzie.
Tak?
No to jest ciekawe, bo ja lubię korzystać z internetu, zwłaszcza z wyszukiwarek różnych i właśnie zazwyczaj, jak jestem zapraszany do mediów i mam, jeszcze wiem, że z kimś mam tam się spotkać.
Trzeba się przygotować.
Pytam się o imię i nazwisko. W ogóle mam wrażenie teraz, że naprawdę, jeżeli coś nie istnieje w internecie, to po prostu nie istnieje.
Czyli przed naszą rozmową też ojciec sobie tam wklikał Iwona Szymala, sprawdził, no, kto to jest.
No zdążyliśmy poznać.
No ale jest to cenne źródło informacji, tak? I tak należy internet traktować?
Ja tak traktuję internet. To może być też oczywiście źródło różnych rzeczy, tak? Może być też źródło frustracji, może być też takim sposobem na odreagowywanie naszych różnych impulsów, napięć. Też tak działa. Ale to jest też dobre źródło, bym powiedział, duchowości. Naprawdę można w internecie znaleźć fajne wątki, jeżeli chodzi o religijność, szeroko pojętą, czy duchowość, naprawdę. To
a także porozmawiać z tymi, którzy podobnie czują, czy też przeżywają.
Na przykład, nie, właśnie fora internetowe i tak dalej.
Czyli
tak.
Ojciec widzi same dobre strony internetu. No może uprościłam, ale na pewno więcej jest tych dobrych
tak,
niż złych.
Tak, uprościła pani.
Tomasz Łysakowski.
No, ja też tutaj internetu. Nie będę z ojcem polemizował akurat w tej kwestii, bo właściwie... Powoli to się robi tak, że ostatnio powstała nawet w Ameryce cała nauka oddzielna. Znaczy, tak jak wcześniej była badania internetu, to były jakby działy kulturoznawstwa, socjologii, powiedzmy psychologii internetu. Natomiast teraz jest cała podobno neteologia. Ja tak czytałem, że właśnie taka nauka ma powstać. Już została gdzieś tam akredytowana, więc chodzi przede wszystkim o to, że powoli ludzkie zachowania tak bardzo przenoszą się równolegle do internetu, że przestaje być sensowne mówienie o jakiejś specjalnej na przykład psychologii internetu. Tu można mówić tylko o tym, że ludzie w necie troszkę inaczej mogą się zachowywać. Natomiast jeżeli chodzi o nasze stosunki międzyludzkie, no to na przykład one się częściowo przenoszą do internetu. Można się spotykać ze znajomym na przykład na żywo, ale można do niego zagadać na gadu-gadu, na Skype'ie albo na portalu Nasza Klasa. I to powoli robi się ten internet, wnika tak dalece w nasze życie, że tak naprawdę możemy mieć w pewnym momencie problem z odróżnieniem jednego od drugiego i właściwie przeskakujemy zupełnie naturalnie.
Ale czy to jest tylko różnorodność sposobów komunikowania się z moim przyjacielem, czy z moim znajomym, czy też to jest po prostu ucieczka w takiej relacji twarzą w twarz i w cztery oczy?
To znaczy tak, to może być i tak, ale to może później będziemy kontynuować, bo to bardzo jest skomplikowany problem, bo dla niektórych ludzi to jest ucieczka, a dla niektórych to jest po prostu przeskakiwanie z relacji w relację.
To powiedzmy o tej ucieczce. Czy młodzi ludzie, bo można chyba powiedzieć, że jest to takie medium, które intryguje, czy inspiruje, czy podoba się bardziej młodym niż tym starszym ludziom, prawda? Bo oni się tak najeżyli, trochę nie potrafią tego obsługiwać i nie bardzo wiedzą i czują, o co chodzi. Czy można powiedzieć, że młodzi ludzie często gubią się w tym, to znaczy uciekają od rzeczywistości w rzeczywistość wirtualną?
Tak, z tym, że znowuż trzeba uważać się z takim generalizowaniem, prawda? Bo to można tak samo mówić o alkoholu, nie wiem, różne rzeczy, wszystko jest dla ludzi, tak? To pytanie, gdzie jest ta granica, nie? I czy my w sobie jakoś tę granicę czujemy i potrafimy ją jakoś utrzymywać, bo ja bym to widział z takich dwóch perspektyw, jako, nie wiem, spowiednik, ale też jako psychoterapeuta, tak? I właściwie bym powiedział, że można różne zachowania internetowe konotować moralnie, jak na przykład pornografia, prawda? Ona jest tak łatwo dostępna. To jest po prostu niesamowite, jak jest, to są trzy kliknięcia chyba. I jesteśmy w świecie pornografii, tak? Czy dalej, czaterie różne. No można powiedzieć, że tutaj jest takie duże pole do popisu, jeżeli chodzi o naszą sferę moralną, nazwijmy to. Natomiast bym powiedział tak, że to ma też swoją jakąś dynamikę emocjonalną, prawda? I jeżeli ktoś do mnie przychodzi z takim kłopotem, bo się czuje jakoś uwikłany na przykład, czy wręcz uzależniony od czatowania, tak to ludzie często nazywają, no to można powiedzieć, to za tym stoją różne problemy, tak? Na przykład, nie wiem, kłopot z nawiązywaniem relacji, lęk przed bliskością, tak? No różne rzeczy i można powiedzieć, że to są już takie kłopoty ludzkie, które no, wymagają jakiejś pracy namysłu.
Ale czy ludzie, którzy przychodzą do ojca po to, żeby powiedzieć o swoim problemie, a to są ludzie, którzy uważają, że to, co robią w internecie, to grzech? Czy to są ludzie, którzy uważają, że coś się z nimi złego dzieje i dlatego chcą się poradzić? Mhm. Jak z tego wyjść?
No więc często jest tak, że jak ktoś przychodzi do spowiedzi, to przede wszystkim, no oczywiście Kościół to jest cudowna instytucja do tego, żeby się pastwić nad sobą z powodu grzechów związanych z szóstym przykazaniem, prawda? No najgorsza rzecz, jaka nam się może przydarzyć, to jest jakaś ekspresja erotyczna i seksualna i księża to bardzo wspierają, co nie jest prawdą. No i jak ja słucham takich spowiedzi, naprawdę niektórzy tak dramatyzują. No, ja rozumiem też, że no, nadają takie znaczenie też swoim zachowaniom. I to można powiedzieć, jestem jakiś kawałek moralny, ale zazwyczaj to widziałbym to tak, że jeżeli ludzie grzeszą, to w taki sposób, że zaniedbują siebie, że nie szukają sensownej pomocy, tylko siedzą w tym i tak sobie załatwiają. I bym powiedział tak, że jeżeli na przykład ktoś jest uwikłany w pornografię w internecie,
to większym grzechem jest to że nie potrafi sobie pomóc, niż to, że to ogląda.
Nie, bo tak naprawdę jest impulsywnym człowiekiem, który nie trzyma impulsów, nie radzi sobie z tymi impulsami i znowuż impulsywnie przelatuje do spowiedzi, księdza wciąga w tę swoją impulsywną część i to po prostu nic nie zmienia w jego życiu.
Czy można grzeszyć w internecie? O tym będziemy już za chwilę mówić.
W dobrym tonie.
Wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, dziś gościmy ojca Łukasza Kubiaka i Tomasza Łysakowskiego, psychologa społecznego. I przed tą muzyczną przerwą ojciec Łukasz mówił właśnie o tym takim zapętleniu ludzi, którzy przychodzą do spowiedzi, czy też po to, żeby porozmawiać o swoim problemie. Czy jakby skończyliśmy tę poprzednią część rozmowy tym, że większym grzechem jest to, że człowiek nie dba o swoją psychikę i nie chce sobie pomóc, niż to, że tam ogląda strony pornograficzne, tak?
Tak, no oczywiście, no, trzymając się tego wdzięcznego tematu, jakim jest seks w internecie, w ogóle seks, tak on zawsze lubi zwracać uwagę, to bym powiedział tak, że naprawdę większość takiego naszego życia, nazwijmy to, nie wiem, erotycznego, nawet jeżeli ono jest tak niedojrzale jakoś zerotyzowane, ono się z czymś wiąże. No, w pornografii nie chodzi do końca o pornografię. Nie wiem, w masturbacji nie do końca chodzi o masturbację, tak? To zazwyczaj ja rozmawiam z ludźmi, pytając, jak odpoczywają i jak pracują, prawda? Jak się złoszczą i jak tę złość wycofują. Niektórzy masturbację nazywają samogwałtem, tak? No właśnie, i to wtedy ja to badam.
Gwałtem na sobie.
No wie pan co, no pan gdzieś się gwałci w życiu. No i no wygląda na to, że pan jakoś nie stawia granic, nie? I nadużywa siebie i zamienia to na taką ekspresję.
Czy tak by też pan podszedł, panie Tomaszu, do tego oglądania pornografii, czy do siedzenia?
Ja bym to podzielił na dwie, już tutaj nie dzielił na pornografię, nie pornografię, tylko podzielił to korzystanie z internetu na dwie różne rzeczy. To znaczy, że korzystać z internetu można użytkowo i można kompulsywnie. I teraz jak my będziemy korzystać użytkowo, to bez względu na to, czy będziemy szukać informacji, czy będziemy korzystać z pornografii, żeby, jak to się mówi, szybko zrobić dobrze sobie, to i tak będzie to takie samo korzystanie użytkowe. Ktoś wchodzi, załatwia swoje sprawy, w internecie wychodzi. To, co w internecie jest bardzo dużym problemem, to korzystanie kompulsywne. I ono tu podlega pewnym naszym zjawiskom psychologii, których już dawno, jeszcze przed powstaniem internetu, opisano jako psychologię na przykład uzależniania się od gier hazardowych, powiedzmy. Czyli jeżeli ktoś na przykład idzie do kasyna i za pierwszym razem wygrywa, to potem to szuka wciąga coraz bardziej tej nagrody i potem może bardzo długo grać, bo jak są zmienne nagrody w zmiennym odstępie czasowym, to bardzo uzależnia.
To najbardziej wciąga.
Tak, i to wtedy wciąga. I teraz chodzi o to, że internet ma bardzo duży potencjał uzależniający właśnie chociażby tutaj chodzi o czaty, tu chodzi o właśnie o takie rzeczy jak pornografia, bo tak, raz człowiek trafia na coś bardzo ciekawego, potem szuka bardzo długo, żeby trafić na coś jeszcze ciekawszego, albo po prostu dostarczyć sobie coraz to innej stymulacji. I tak samo jest z grami komputerowymi, ale jeszcze, co ciekawe, tak samo jest z relacjami międzyludzkimi, które tworzą się w czatach, czy jak my korzystamy z czatów. Bo wyobraźmy sobie, że jak mieliśmy kiedyś życie normalne, no to teraz była skończona liczba ludzi, których mogliśmy poznać. Tam koło 1000, powiedzmy, w życiu. No chyba, że ktoś na przykład był jakimś tam kalibabką czy kasanową i tam, powiedzmy, ten. Natomiast normalnie teraz mamy sytuację, w którym żyjąc w 2-milionowym mieście i powiedzmy, że to jeszcze nie jest skrajność, bo miasta są 20-milionowe przecież, ale żyjąc w 2-milionowym mieście, ludzie logując się na takie czaty, no są w stanie właściwie co noc poznawać, czy co wieczór poznawać inne osoby. One tutaj podwyższają sobie w tym momencie te oceny, zarówno samoocenę, jakby oczekiwania przede wszystkim, bo są coraz atrakcyjniejsi partnerzy poszukiwani i to wszystko po pierwsze rodzi frustrację, a po drugie rodzi tę pogoń za kolejnym, coraz atrakcyjniejszym partnerem.
Czyli się zastanawiam, co może być atrakcyjnego w takiej rozmowie na czacie?
Ona...
Znaczy to co...
Ona to pani pyta? Stymulacja.
Ona dostarcza... Ja wiem, że ojciec chyba bardzo lubi internet, dostarcza... i na pewno też czatuje, prawda?
Mam ze sobą taki okres, że namiętnie siedziałem na różnych czateriach i to jest wciągające. To jest niesamowicie wciągające.
Ale co jest w tym atrakcyjnego?
Potrafiłem zerwać niejedną noc.
To, że tych ludzi tak naprawdę nie znamy, nie widzimy i możemy więcej powiedzieć?
Nie, bo to jest, ja bym powiedział tak, że to jest taka łatwość nawiązania kontaktu, ale też jakiejś anonimowości. No, można jakoś sprawdzać, jakie są granice w ogóle w takim kontakcie. No, co innego, jak się widzi, tak, nie wiem, naprzeciwko siebie kobietę czy mężczyznę, no, którzy jakoś reagują na nas, nie wiem, mimiką twarzy i tak dalej. No, to jest zupełnie inna opowieść, tak? Czy trzeba w jakimś momencie też za te relacje wziąć odpowiedzialność? Tutaj wystarczy znowuż raz kliknąć i po relacji, tak?
A jeszcze jest taka sprawa w internecie, że ludzie po pierwsze o wiele atrakcyjniejsi się robią i się wydają nam w internecie. Otóż, po pierwsze, jak ludzie na przykład tworzą sobie profile, to tam umieszczają wyselekcjonowane starannie na przykład zdjęcia. Także są o wiele atrakcyjniejsi normalnie, niż jakbyśmy ich widzieli. Po drugie, jak piszą, to też starają się dbać o to, jak piszą. Jakby tutaj stawiają się w znacznie lepszym świetle. Mogą sobie odejmować lat, dodawać wykształcenie i tak dalej. Więc chodzi o to...
Poszukują się cały czas.
Oczywiście, tylko że jak my właśnie oglądamy tę osobę, czy jak my na przykład myślimy sobie, z kim rozmawiamy, to wyobrażamy sobie generalnie kogoś znacznie, znacznie atrakcyjniejszego niż to jest w rzeczywistości. I dlatego te nasze relacje właśnie internetowe też wydają nam się znacznie atrakcyjniejsze, bo my myślimy, że tam rozmawiamy z ludźmi i z atrakcyjniejszymi fizycznie, seksualnie, intelektualnie i tak dalej. Natomiast często są ludzie, na których byśmy po prostu nie spojrzeli w rzeczywistym świecie. I to sprawia, że to jest atrakcyjne.
O tych nawiązywanych w internecie relacjach między ludźmi, między kobietami i mężczyznami, o tym będziemy mówić za chwilę.
W dobrym tonie.
Wracamy do naszej rozmowy. Mówiliśmy o nawiązywaniu, pan Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny, mówił o nawiązywaniu takich relacji, kontaktów w internecie. Tu ojciec powiedział, przypomnę, ojciec Łukasz Kubiak, dominikanin, jest także naszym gościem, mówił o tym, że nawiązujemy kontakt, możemy sobie rozmawiać o wszystkim tak naprawdę, bo ta granica, czy sprawdzamy tę granicę kontaktu wirtualnego, a potem klikamy, już jest po kontakcie. A to teraz chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak jest wiele takich sytuacji, kiedy kobieta, która ma męża, czy mężczyzna, który ma żonę w internecie, flirtuje, używając staromodnego słowa, z inną kobietą, czy z innym mężczyzną. Czy to jest grzech, czy nie?
Myślę, że można tak myśleć. Oczywiście najgorzej, jak ksiądz mówi, co jest grzechem, co nie jest grzechem, bo to niech sobie... niech sobie te osoby jakoś powiedzą, tak? Bo wie pani, to jest ciekawe bardzo, dlatego że zwykle ludzie tak przychodzą do księdza. Nie, przychodzą do księdza i właściwie to, jak te osoby się pytają, czy coś jest grzechem, czy nie jest grzechem, to tak naprawdę co one mówią, czy mi pozwalasz na coś, czy coś mi zabraniasz, nie? To jest mi się spoduwa. Nie jestem tutaj ani od pozwalania, ani od zabraniania. Szukamy razem jakiejś wartości. Jeżeli coś dla ciebie jest wartością, to coś wybierasz, ale w związku z tym też coś tracisz, tak? Jeżeli dla ciebie żona, małżeństwo i wierność są wartością, no to też coś stracisz. Czyli nie będziesz zdradzał, nie będziesz się wkręcał w jakieś relacje emocjonalne też, tak? Bo można powiedzieć, że przez internet można też się umówić na konkretne spotkanie erotyczne, tak, to bardzo częste jest. Naprawdę konfesjonały coraz więcej słyszą takich historii, ale tu zupełnie o coś innego chodzi, nie? Bo przecież można powiedzieć, że znowuż takie czatowanie, taka zdrada przez internet, ona nie spada z nieba, tak? No to się gdzieś, no tak, coś się dzieje
w relacji, problem, nie? W relacjach między małżonkami.
Coś tam się dzieje między małżonkami i, no i ktoś sobie próbuje coś załatwić.
No ale tak jak ojciec powiedział, no jesteśmy takimi istotami, że tak sobie myślimy, no przecież jestem dobrą żoną, nic złego nie robię, nie zdradzam w rzeczywistości swojego męża. męża, a to, że kilka ciepłych słów pośle gdzieś tam w przestrzeni wirtualną.
Proste. Jeżeli ktoś mi tak mówi, to ja mam prostą odpowiedź. To niech pani tym powie mężowi. Nie. O nie, to po co go denerwować? No właśnie, nie?
Jak to jest ze zdradą przez internet? Czy to kategoria, którą psychologia społeczna się zajmuje?
Tak, w ogóle powstają prace, w ogóle nie tylko o zdradzie przez internet, ale i o zdradzie. I w ogóle tutaj bardzo dobrze to opisują jednak pewne prace na temat psychologii ewolucyjnej i całe te zjawiska związane ze zdradą. No i jednak, po pierwsze, to jest bardzo, bardzo takie pokutujące myślenie, że jak wszystko jest w porządku w związku, to się zdrada nie zdarzy. Otóż bardzo często, to jest oczywiście prawda, że czasami zdrada jest skutkiem tego, że jest źle w związku, ale czasami jest na odwrót. To, że jest źle w związku, jest skutkiem zdrady. To znaczy, że jak już się zdradziło partnera, bo na przykład mimo, że się go kocha, było się na jakimś wyjeździe i na przykład i coś się zdarzyło i człowiek był pijany i nagle stracił nad sobą kontrolę i tak dalej, to oczywiście potem zaczyna sobie ten człowiek budować takie wartościowanie. Aha, skoro ja zdradziłem, nie, no to ja nie mogę być zły, to znaczy, że ten partner to już chyba nie jest taki dobry. I my sobie w ten sposób redukujący dysonans...
Że zrobiłem coś złego, dlatego, że on nie zaspokaja moich pragnień, albo jest złym mężem. Tak, szukamy racjonalizacji.
Tak, jak racjonalizujemy, to bardzo często mamy mechanizm obronne względem siebie, ale już względem partnera niekoniecznie. Natomiast pamiętajmy, że bardzo często to, że my zdradzamy, to nie jest kwestia tego, że my się źle czujemy w związku, w którym jesteśmy, tylko z tego, że nagle nadarza się okazja i myślimy sobie, że właściwie to nic złego się nie stanie, a jeszcze tutaj jest coś takiego jak metoda małych kroczków. Właśnie, na początku jest coś takiego, że ach, ja tylko sobie wejdę na chwilę, zobaczę jak to jest, czy ludzie gadają. Potem to ja tylko na chwilkę zagadam. Potem nagle jest rozmowa, potem ktoś się umawia, ale na przykład nie przychodzi na to spotkanie, bo się jeszcze jakby tutaj nie jest na tyle odważny, ale za czwartym razem, jak się umówi, już przyjdzie na to spotkanie i na przykład zakończy się na spotkaniu, za szóstym razem skończy się na już na całości, więc jakby w tym momencie możemy powiedzieć, że bardzo często to jest metoda małych kroczków. To nie jest tak, że jak ktoś wchodzi, loguje się do internetu, to z mocnym postanowieniem, że teraz zdradzę mojego ukochanego partnera, tylko zwykle to jest
czy
właśnie
takie
coś takiego, że najpierw jest ciekawość.
Uruchamiają taki efekt domina, czy też mogą uruchomić.
Tak, i to oczywiście nie trwa z dnia na dzień, ale może się rozciągnąć nawet na tygodnie czy miesiące i ten ktoś nie czuje, że powoli przekracza kolejne granice, aż jest za późno, aż w końcu budzi się w cudzym łóżku na przykład.
Oczywiście.
Teraz nie wiadomo, płyta. Czy słuchacze dostali wodę meku. Jak te kroczki robisz? Czy przestrogę?
Ale to, co powiedział ojciec, że ten temat, czy problem, czy rozmowy dotyczące jakiegoś tam uwikłania się w rzeczywistość internetową, są tematem rozmów z duchownym. Czyli ludzie coraz częściej przychodzą. To znaczy, jak ojciec to interpretuje? Że to jest sygnał czego? Naszego zagubienia w świecie w ogóle, czy samego medium?
Oczywiście, że to wszystko z jednej strony zależy od nas, ale z drugiej strony też nie możemy tak się wyrwać z kontekstu, prawda? No bo jest jakaś atmosfera, która, nie wiem, sprzyja na przykład takim randkom internetowym, ale ja bym powiedział tak, że jak już ktoś przychodzi do księdza czy do terapeuty, no to po prostu cierpi, nie? To po prostu cierpi, nie? I tu już nie jest sytuacja do, nie wiem, osądzania, oceniania, tylko bardziej do rozumienia i rozmawiania. Bo tu naprawdę zakazywanie czy pozwalanie, no nic nie wnosi w nasze życie. I ludzie po prostu cierpią z tego powodu, bo naprawdę czują się tak uwikłani, tak omotani, postanawiają i jakieś takie behawioralne strategie obierają, żeby już więcej właśnie w ten internet. Natomiast przyznają się przynajmniej na tyle, że nie rozumieją siebie, dlaczego to robią, bo wydaje im się, że nawet już mają więcej strat niż zysków z tego, bilansują to i decydują się na szukanie pomocy, nie? Ale to jest często długi proces, bo niektórzy potrafią być w takim zaprzeczeniu, czy w jakiejś takiej racjonalizacji, że to
nawet sami nie wiedzą, że są uzależnieni. No, to jest mechanizm uzależnienia. Alkoholik też długo okłamuje siebie, dopóki nie...
Z internetem jest taki problem, że jak ktoś już jest uzależniony od internetu, to znaczy jak wejdzie do internetu, to właściwie nic nie jest w stanie zrobić, a są takie przypadki, to tutaj jest o tyle problem, że tak jak alkoholik może sobie pójść na kurację całościową, to znaczy powiedzieć, nie będę korzystał z internetu, nie będę pił, no to tutaj w tym momencie na przykład ktoś, kto jest uzależniony od internetu, to jest już bardziej jak od jedzenia w naszym świecie. To znaczy nie można sobie powiedzieć, że się nie będzie jadło, prawda? Trzeba coś jeść, a jak ktoś zacznie jeść, to może mieć problem ze
rozmawia wszystko na uzależnieniu od internetu.
Nie, ja mówię tylko, znaczy miałem coś takiego, że kiedyś jak pisałem coś ważnego, to, no, to musiałem mieć zawierany kabel od internetu, żeby móc się skoncentrować tylko i wyłącznie na pisaniu tego, co tam było, ale powiedzmy, że to jest coś, co jakby już przeszło mi dawno. Natomiast teraz myślę, że akurat teraz na tym
z
dosyć
umiarem
dobrze.
Tak, pan z tego korzystać.
Znaczy po prostu znudziło mnie to.
My za chwilę wrócimy do naszej rozmowy.
W dobrym tonie.
Mówiąc o zdradzie przez internet, rozmawiając o uzależnieniu od internetu, od czatów internetowych, od oglądania pornografii w internecie, do której dostęp jest niezwykle łatwy. Chyba każdy sobie z nas stawia pytanie, dlaczego właściwie tak się dzieje, dlaczego ludzie to robią, dlaczego się uzależniają. No pytanie strasznie szerokie, bo gdyby ktoś wiedział, jak zapobiegać uzależnieniom, to pewnie dostałby szereg prestiżowych nagród. Ale myślę, że można zaryzykować pewne wyjaśnienia. Ojciec Łukasz Kubiak, na przykład młodzi ludzie, którzy toną w tej wirtualnej rzeczywistości, a może oni po prostu no, nie mają żadnej alternatywy.
Ja myślę, że to jest bardzo atrakcyjna przestrzeń i dlatego... Atraho, czyli pociągać, tak? Czyli może być to jest coś pociągającego. No jest kolorowo. Można powiedzieć, że ten przesył danych jest coraz lepszy.
Są to, gry,
tak,
filmy.
To jest naprawdę no, taki świat, w którym można się jakoś zanurzyć, zapomnieć o różnych kłopotach. Jeżeli to są studenci, nie wiem, na początku studiów, no to przecież przeżywają takie stresy separacyjne, odchodząc od swoich domów i myślą, że muszą wejść w to dojrzałe życie i jeszcze mają egzamin na głowie, no to nic nie zostaje jak uciec w internet właśnie i ten przysłowiowy kabel odcinać, tak? A jak kończą studia, no to magisterka, no i znowuż lęki takie związane z życiem już dojrzałym, dorosłym, nowymi decyzjami, jakimiś perspektywami i znowuż internet, tak? Albo, no i tak się można też starzeć, później ewentualnie się wskakuje, nie wiem, na przeznaczenie.pl w ostateczności, tak? Żeby znaleźć kogoś z wartościami, nie? Tak? Jest taki portal.
No w ogóle znaleźć kogoś sobie, dlatego że jak człowiek siedzi w internecie, to nawet nie ma szans
no,
poznać.
Naprawdę, to jest takie błędne koło. To jest takie błędne koło. Jakkolwiek znam pary, małżeństwa, które się poznały faktycznie na takich forach. No i póki co dobrze sobie radzą w związku. No.
Ja też myślałam, bardzo proszę, pan Tomasz.
Może ja tylko powiem tak, bo tutaj bym się do końca nie zgodził, że to uzależnienie dotyczy młodych ludzi, bo to, że młodzi ludzie korzystają więcej z internetu, to wcale nie znaczy, że są uzależnieni. W Hiszpanii zrobiono ostatnio bardzo ciekawe badania, z których wynikło, że z roku na rok ludzie oglądają więcej telewizji. Ale nie dotyczy to... Tak, ale nie. To odkrywcze, bo w dużej liczbie krajów oglądalność wcale nie rośnie już teraz. Natomiast tam ciągle rośnie, ale okazuje się, że w grupie do 30 spadła i to drastycznie. To znaczy, że jak się zbada, bo to porównują co 10 lat, 10 lat temu było tak, że powiedzmy przeciętny Hiszpan statystyczny spędzał przed tą telewizją 3 godziny, teraz spędza prawie 4, natomiast młody Hiszpan do 30 spędzał 3 godziny, a teraz spędza 2. I chodzi o to, że jak teraz patrzymy na to, tam oczywiście to są statystyki, bo duża część w ogóle nie spędza tego czasu, inna część tam spędza po 8 godzin, natomiast chodzi o to, że jak spojrzymy na to globalnie, to okazuje się, że to nie jest tak, że ci młodzi ludzie nagle uzależnili się od internetu. Oni ten czas poświęcony rozrywce, który kiedyś przeleżeliby przed telewizorem, dzisiaj spędzają przed grą komputerową albo właśnie przed internetem. I to nie znaczy, że od razu są uzależnieni, bo przecież nie mówimy normalnie o kimś, kto leży 5 godzin przed telewizorem, że jest uzależniony od oglądania telewizji, chociaż powinniśmy teoretycznie, ale wtedy... Tak, to wtedy musielibyśmy powiedzieć, że 50% populacji mamy uzależnionej, prawda? Natomiast uzależnienie to jest jednak, kiedy ktoś sobie z czymś nie radzi. I ja bym powiedział, że jeżeli ktoś na przykład siedzi w internecie, bo pracuje, bo szuka informacji, bo pisze pracę do jakąkolwiek, albo nawet szuka partnera, ale jak go znajdzie, to już nie będzie siedział, to nie jest problem.
Natomiast, ja myślę, że my na początku to w miarę zdefiniowaliśmy, że to jest taka sytuacja, kiedy jakby zaspokajamy takie potrzeby
właśnie,
w sposób kompulsywny.
Tak, ale jak będziemy mieli do czynienia z kompulsją...
I nie umiemy ich inaczej zaspokajać.
To nie dotyczy wieku, tylko to dotyczy skłonności właśnie do uzależniania się, bo okazuje się, że ludzie mają genetyczną skłonność do uzależniania się, jedni mają większą, inni mają mniejszą.
Ja wiem, ale czy można mówić o takim profilu? Na przykład jak ktoś się uzależnia, że w ogóle są ludzie, którzy łatwiej się uzależniają i czy to jest internet, czy to jest alkohol, czy to są środki odurzające?
Próbuję się to dowieść, nie wiem, czy to jest dowiedzieć.
Znaczy to jest tak, że absolutnie nie odkryto
człowieka
genu uzależnienia nie odkryto, ale są obserwacje, bo chodzi o to, że są ludzie, którzy na przykład jak odstawią papierosy, to zaczynają tyć, albo wpadają w alkoholizm, albo albo zaczynają
muszą
grać
czegoś
hazardowo.
Nadużywać, tak,
tak? Że jakby mają pewne, to się wiąże czasami z różnego rodzaju takimi fluktuacjami dopaminy. Nie ma na przykład, albo jest za dużo dopaminy w tych ośrodkach przyjemności, albo jest za mało i ktoś, żeby sobie cały czas te tutaj dostarczać tej stymulacji, będzie popadał w uzależnienia. To nie jest tak na 100% dowiedzione, ale takie są koncepcje psychologii.
Mhm. Ale to tak by chyba powiedział bardziej taki psycholog nastawiony tak poznawczo-behawioralnie, tak?
Tak?
Bo mi się wydaje, że ja zawsze tak z takiej perspektywy terapeutycznej, to bym jakoś pytał, co za tym stoi, tak? Mhm. I jakie uczucia, jakie frustracje i jakie napięcie sobie ktoś redukuje w ten sposób, nie? Bo to myślę, że też ma jakąś swoją dynamikę, nie?
Tak, tak, ale to frustracje zawsze mi się wydaje, że najpierw jest uzależnienie, bo bardzo często, oczywiście uzależnienie może być skutkiem frustracji, gdzie uzależniają się ludzie, żeby nie pamiętać o czymś złym, co się stało, albo jakichś swoich frustracjach, ale często jest tak, że samo uzależnienie produkuje nam frustrację, bo jak my czujemy, że na czymś nie mamy kontroli.
To jest etap po.
Tak,
to. Że najpierw jednak są
Oczywiście najpierw trzeba w ogóle jakiejś innej pracy. Jeżeli ktoś jest uzależniony, to musi mieć jakiś okres abstynencji, do tego potrzeba bardzo konkretnej pracy i struktury, jakiegoś środka, załóżmy od alkoholu, tak? No bo dziwne, żebym jakoś jako terapeuta taki psychodynamiczny pracował z alkoholikiem, jeszcze bardziej go frustrując, bo jednak można powiedzieć, terapia, zmiana polega na jakimś frustrowaniu, a nie fiksowaniu kogoś, prawda? No to może powiedzieć, on będzie miał jeszcze więcej powodów do picia. Czyli najpierw musi mieć okres abstynencji, to co najmniej pół roku, tak?
Z internetem w dzisiejszym świecie jest tak jak z jedzeniem, to znaczy od internetu większość z nas nie może sobie pozwolić na okres abstynencji, bo musiałoby się zwolnić z pracy, wyjechać na wieś, zamknąć się jak pustelnik
i rozpocząć nowe życie właśnie, pod mostem. A my za chwilę wrócimy do rozmowy.
W dobrym tonie.
Iwona Szymala, dobry wieczór. Witam tych z Państwa, którzy teraz rozpoczęli słuchanie naszej audycji. Przypomnę, że dziś mówimy o internecie, o buszowaniu wirtualnej rzeczywistości, o zdradzie przez internet, o tym, czy fakt, że internet jest praktycznie nieograniczony, pozbawiony kontroli, anonimowy, jest dla nas istotny i ma wpływ na to, że ludzie coraz częściej uzależniają się od internetu, a gościmy w studiu ojca Łukasza Kubiaka, dominikanina, witam.
Witam.
I Tomasza Łysakowskiego, psychologa społecznego.
Witam.
To może powiedzmy właśnie o tych określeniach nieograniczony, pozbawiony kontroli, anonimowy, czy można tak powiedzieć, że internet, że to jest coś takiego, co nas kusi, bo jesteśmy
anonimowi. Nie, bo wiecie co, ja myślę, że to jest ciekawe, bo my coraz może bardziej zmierzamy do tego, że internet jest silniejszy od nas w takim znaczeniu.
Bez jedzenia się nie
da. Nie, bo to jest ciekawe, a też jak pani mówi, nie, jest nieograniczony i faktycznie może jest coś takiego w internecie, oczywiście my sobie to fundujemy, to jest po naszej stronie, że jakoś bardzo łamiemy swoje granice, tak? Że trudno jest nam utrzymać jakieś granice i to się gdzieś dosyć szybko dzieje.
Ale co takiego może jest?
To jest pytanie, tak? Dlatego, że nie wiem, jeżeli sobie mamy odmówić, bo to nie chodzi o takie rozwiązania proste, tak? No teraz siekierą tutaj tniemy, rąbiemy i koniec. Właśnie wyrywamy kabel i mamy z głowy. Znam takie osoby, tak, które sobie karty wyrzucały. No po prostu zawsze różne kombinacje. Ale znam nawet jedno takie opalacza, który na wyjeździe gdzieś w śniegu wrzucił paczkę papierosów, gdzieś tam za trzy dni przekopał ten śnieg. Ale tutaj chodzi o to, żeby faktycznie jakoś świadomie używać tego internetu. A z drugiej strony, myślę, że tu chodzi o pokorę i nie w takim głębokim, duchowym tego słowa znaczeniu, tylko o świadomość swoich ograniczeń. Bo jeżeli ja sobie powiem, że naprawdę jestem bezradny wobec tej rzeczywistości i próbuję właśnie świadomie używać tego internetu, a z tego świadomego używania internetu robi się, nie wiem, piąte rano, no to coś jest nie tak, nie? I coś muszę z tym zrobić, nie? I przynajmniej jakoś sobie zafundować jakiś czas abstynencji, żeby w ogóle zobaczyć coś, co się w ogóle dzieje w moim życiu, nie?
Bo uzależniony człowiek sam sobie nie zafunduje czasu abstynencji.
No, to w ogóle można powiedzieć, że z każdym tak jest,
ale rzeczywiście jest w tym internecie taka siła, która sprawia, że stajemy się bezwolni w pewnym momencie.
On jeszcze, internet niekoniecznie jeszcze musi tak destrukcyjnie działać, nie wiem, jak alkohol, prawda? Mm. Gdzie pewne rzeczy są takie łatwiejsze do uchwycenia, nie? Bo jeżeli ktoś, nie wiem, zawali pracę, choruje, budżet mu się rozwala z powodu alkoholu, no to jest konkret, nie? Tutaj jest to trochę inaczej.
To znaczy, może powiedzmy, skąd się bierze ta destrukcyjna siła? Otóż ludzki mózg to nie ewoluował w dzisiejszym
świecie.
To też ma
na każdy problem.
Ale nie, bo to jest akurat, akurat już dokładnie opisano, skąd się nasze uzależnienia biorą.
Wyważamy otwarte drzwi, tak?
Tak, to znaczy jest tak, to nie znaczy, nie opisano jak się z nimi uporać, ale my wiemy skąd się biorą. Otóż, przynajmniej te najczęstsze, otóż ludzki mózg ewoluował w czasach, kiedy po pierwsze nie było wokół nas butelek czystego alkoholu, nie było nikotyny, którą możemy sobie bezpośrednio stymulować ośrodki przyjemności w mózgu, nie było internetu, który zaspokajał nam i popęd seksualny, i jakby tutaj potrzeby poznawcze i potrzeby poznawania ludzi. Więc ludzki mózg ewoluował tak, że nagradzał nas, kiedy zaspokajaliśmy sobie popęd seksualny, kiedy poznawaliśmy nowych ludzi i kiedy dostarczaliśmy mu właśnie takich stymulacji, właśnie na przykład gdy pojawiał się jakiś alkohol, dlatego że po prostu alkohol akurat na te nasze pewne takie części mózgu związane z bólem tam, że były naturalne związki, które tak działały, opioidy znieczulające, a tutaj alkohol wszedł w pewnym momencie. Więc co się działo? Otóż ludzie wyewoluowali pewne takie potrzeby i popędy, które się dobrze sprawdzały, jak żyliśmy w małych wioskach, w małych plemionach po kilkadziesiąt osób. I nagle ten nasz ludzki mózg, który już od tego czasu nie bardzo ewoluuje, bo ta ewolucja to jest w zasięgu, nie wiem, kilkudziesięciu milionów, kilkuset tysięcy lat, natomiast nie w sensie, nie wiem, kilkuset lat, czy nawet kilkudziesięciu. Więc nagle ci ludzie, którzy ewoluowali w tych małych społecznościach, zostają rzuceni w taki świat, gdzie mogą. Na przykład zaspokajać sobie bezpośrednio ścieżki przyjemności w mózgu, nie wiem, wdychając kokainę, co po prostu uzależnia natychmiastowo. Ale dlaczego to tak uzależnia? No dlatego, że to bezpośrednio oddziałuje na te ośrodki przyjemności. I ktoś, szczury, które były podłączone do stymulacji tych ośrodków, mogły umrzeć z głodu. I bez przerwy się stymulowały. Dlatego to tak uzależnia. I tak samo uzależnia nas internet, dlatego że stymuluje nas bezpośrednio, stymuluje nam bezpośrednio te nasze potrzeby. My nie musimy... Człowiek naprawdę uzależniony nie musi wychodzić z domu. Wszystko ma w internecie i dlatego właściwie może po prostu umrzeć z głodu przed tym ekranem.
Przerażająca wizja. Mam nadzieję, że troszeczkę to rozjaśnimy za kilka chwil.
W dobrym tonie.
Wracamy do naszej rozmowy. Mówiliśmy o nieograniczeniu internetu, o tym, że o mechanizmie. Pan Tomasz Łysakowski mówił o tym mechanizmie, dlaczego ten internet tak uzależnia, dlaczego nas tak wciąga. Mówiliśmy też o tym, że w internecie właściwie jesteśmy pozbawieni kontroli, jesteśmy anonimowi. Mnie się wydaje, że to jest dosyć istotne, zwłaszcza jak się czyta, sama też czytam o sobie i o różnych innych ludziach, których znam. Straszne rzeczy czasami. To jest tak, że to jest takie miejsce, gdzie można wylać każdą niechęć, żeby nie powiedzieć nienawiść. Jak ojciec do tego podchodzi? Jak myśli o tych zachowaniach, o tych złych słowach, które tam padają? Skąd to się bierze, że właśnie internet stał się takim miejscem wymiany tego typu nienawiści?
Ja mam wrażenie, że my jakoś potrafimy tak jakąś taką część siebie tak
podła część
odszczepić, tak, i ją wpuścić właśnie w taką wirtualną rzeczywistość. I tak sobie myślę, że to nie do końca jest takie chyba intencjonalne. Bym powiedział, że to jest taka forma jednak biernej agresji, tak? Bo jeżeli... To jest trochę tak jak obmawianie innych. Nie, jak obgadujemy innych.
Jak tak siedzimy i patrzymy sobie w twarz, to nie będziemy
właśnie,
się
zgadywać, prawda?
Ktoś wyjdzie za drzwi.
Tak, no bo jeżeli, znowu, że jak ktoś się spowiada właśnie z grzechu obmowy, ja tam nie prawie żadnych kazań, tylko mówię, proszę się zacząć złościć wprost, nie? I wtedy się odechce pani czy panu obmawiać innych, nie? Bo wtedy nagle się okazuje, że muszę się jakoś skonfrontować, tak? Że muszę też jakoś argumentować. Albo ewentualnie mogę powiedzieć, że coś mi się nie podoba, coś mnie wkurza, albo nie lubię w taki sposób, jak do mnie mówisz i tyle, prawda? I wtedy sprawa jest załatwiona.
To jest strasznie duża sztuka, to trzeba
Właśnie to jest ciekawe, że to jest taka duża sztuka. Ja myślę, że internet stał się teraz takim miejscem, gdzie w taki wydaje się prosty, dostępny sposób załatwiamy sobie właśnie takie też różne uczucia związane z naszymi relacjami, których nie potrafimy załatwić w realu. I tak spuszczamy z siebie taką energię, co można powiedzieć, znowuż tą naszą taką nie mam słowa, no patologię to za duże słowo, ale jakąś taką dysfunkcję społeczną jeszcze bardziej pogłębiamy, tak? No bo to cały czas gdzieś można powiedzieć, nie wiem, no nawkurzamy się na kogoś w pracy, tak? A później w internecie, nie wiem, właśnie siadamy, nie wiem, na Tuska, tak? I jedziemy. No w ogóle...
Ale to może wynika też z takiego poczucia, no nie tylko z tego, że czasami wyłazi z nas ta zła natura i musimy wylać żółć i powiedzieć coś złego, bo też nie potrafimy tego zrobić, siedząc twarzą w twarz z tym kimś, ale że po prostu czujemy się, nie czujemy się podmiotami, na przykład w pracy, w takich relacjach z innymi ludźmi, bo nie jesteśmy tak, że jakby nie ma forum, gdzie moglibyśmy zaprezentować swoje poglądy i że ten internet jest takim miejscem, gdzie można powiedzieć, co się myśli o polityce, no bo tak naprawdę nie ma takich wentyli bezpieczeństwa.
To prawda.
Społecznych wentyli bezpieczeństwa.
Ja tak sobie myślę, że no to może być też taka dobra strona internetu, tak, i tych wszystkich forów internetowych, no bo to znowuż coś napisać, to troszeczkę inaczej trzeba popracować głową, niż tak sobie chlapnąć i tak nagadać. Nie? Bo jak my widzimy, że coś piszemy, to pewne rzeczy naprawdę nam inaczej brzmią, już mamy jakiś taki feedback, nie? I to jest moim zdaniem bardzo fajne, bo to nas może uczyć na jakiejś sztuki argumentacji, tak, wyrażania siebie. Myślę, że to jest taki ciekawy krok w kontaktowaniu się, czy w sposobie w ogóle argumentowania. Natomiast no, źle się dzieje, jak to jest no, zupełnie zastępuje, nie, taką naszą, no, nasze relacje żywe, tak, interakcje.
Tomasz Łysakowski.
Znaczy to tutaj, to ja bym w ogóle powiedział, że tutaj...
Kolejna teoria?
Tak, nie, to ja bym tylko swoją opinię, nie tyle teorię, że to według mnie jest pozytywny w ogóle aspekt.
Ta agresja taka.
Nie agresja, to, że my partycypujemy jakby w tej, bo w ten sposób my tworzymy takie społeczeństwo obywatelskie. To znaczy, jak kiedyś było tak, że jak człowiek się złościł na polityków, to ta złość ewentualnie w nim buzowała. Ja akurat tutaj nie widzę, znaczy myślę, że oprócz tego, że być może jest pewna klasa ludzi, na których złościmy się, mimo że nie są politykami, to jednak 90% naszej frustracji w internecie to wylewamy
na osoby publiczne.
Tak, na osoby publiczne, ale myślę, że przede wszystkim jednak to są politycy, bo tutaj mimo wszystko, nawet jak mamy jakieś tam gwiazdy, to one oczywiście generują emocje, ale to nie są aż tak agresywne najczęściej emocje. Nie mówię o wyjątkach, natomiast nie są to aż tak agresywne. Jak na przykład przecież jak mamy takich polityków, których nie będę wymieniał z nazwiska, którzy są w stanie generować naprawdę emocje w 90% narodu polskiego.
Albo
więc
księża.
Tak. Więc teraz tak.
Też?
Ale dlaczego mówię, że to jest pozytywne? Otóż wcześniej ludzie ewentualnie krzyczeli na drodze, powiedzmy, czy tam w ogóle do siebie. Natomiast teraz przynajmniej czytają, przynajmniej uczą się pisać. To jest tak, że my tego nie powinniśmy jakby nie doceniać, bo kiedyś były badania, że na przykład i tak Polacy czytali tak, że połowa tylko Polaków była w stanie przeczytać jakąś książkę albo gazetę w ciągu roku.
Wcale się to tak bardzo nie zmieniło teraz.
A zmienia się w młodym pokoleniu, bo okazuje się, że przez to, że ludzie korzystają z internetu...
Zaczęli czytać książki?
Nie, ale czytają w internecie. To znaczy, że ja powiem szczerze, że ja też już coraz mniej książek kupuję. Większość książek, jakie mam, to są kupione w sieci albo ściągnięte z sieci. Więc po prostu ludzie młodzi przyzwyczają się do czytania w sieci i to oczywiście wcale nie przekłada się na czytanie papierowych książek, ale czytają. I to mimo wszystko i piszą. Więc to mimo wszystko jest pozytywne, jakbyśmy nie patrzyli. Nawet jeśli na początku
pozytywistyczne podejście.
Tak, nawet jeśli na początku piszą złorzecząc na polityków albo obgadując swojego szefa, to jednak nie zapominajmy, że piszą. I to jest jednak jakiś skutek fajny.
Należałoby się cieszyć z tego faktu, że ludzie potrafią pisać.
Mimo wszystko też młodzi ludzie uczą się przez korzystanie z internetu.
Ale mnie bardziej też chodziło o to, dlaczego ludzie właśnie wylewają kubły pomyd na innych ludzi.
A to jest to,
że mogą to zrobić w internecie, a nigdy tego nie zrobią
anonimowość.
W innej sytuacji.
Kluczem jest anonimowość według mnie. I to, że my nie widzimy tej drugiej strony, nawet jak nie jesteśmy anonimowi, badania wskazują, że jak nie ma tej drugiej strony przy nas, to znacznie łatwiej coś napiszemy o tej stronie, niż postawieni twarzą w twarz. Nawet jak ta strona jest w drugim pokoju i nie widzimy, to wtedy rośnie szansa, że jej coś powiemy. Co innego.
Ale to jest, wiecie, to jest też ciekawa rzecz. Ja tak z konfesjonału znowuż tego wyjadę, ale to jest niesamowite, bo mam wrażenie, że starsi ludzie mają taką wrażliwość, młodsi nie mają w takiej postaci, że spowiadają się z czegoś takiego, że na przykład psioczą na polityków. I wcale nie na forach internetowych, tylko w ogóle tam naklną się w domu, jak oglądają jakieś wiadomości. Ale oni się z tego spowiadają. A dlaczego? Bo mają poczucie, że to jest konkretny człowiek, którego jeżeli, wobec którego by się wyrazili w taki sposób, to by to było dla niego przykre, urażające i to nie ta forma i tak dalej, nie? To jest naprawdę mnie to porusza. rusza, bo jestem się higieny, to ja nie mam już takiej wrażliwości, chyba też. I dopiero się zacząłem uczyć, jak się zaprzyjaźniłem z kilkoma publicznymi osobami i właśnie jak one zaczynają opowiadać, co czytają na swój temat czasami właśnie w internecie. Jestem się, ojejku, przecież on to czuje, przecież on to bierze do siebie, nie? Tak, może to, ewentualnie tak. To jakoś zdewaluować, powiedzieć, że to głupki na mnie piszą, tak?
Nie, to są konkretne oceny, no często właśnie, bardzo nie? bolesne i
one są czasami tak trafne, nie?
Bardzo trafne.
Nie, w jakieś takie czułe punkty trafiają, że także, ja myślę, że my sobie nie zdajemy, mam wrażenie, że młodej części społeczeństwa to bardziej dotyczy, że my jakoś tak jakbyśmy tak to odszczepiamy też. Można powiedzieć, że te osoby publiczne, czy politycy, na których właśnie no, wylewamy pomyje, one dla nas bardziej funkcjonują jako jakieś takie metafory czegoś, czy jakieś takie archetypy i naprawdę my często nie mamy takiej intencji, że my to łączymy z żywym człowiekiem, bo jakbyśmy zaczęli, co on przeżywa w związku z tym, co
tak,
mówimy,
to... Ktoś to czyta i naprawdę tak. Zaczyna go to boleć. Za chwilę wrócimy do rozmowy.
W dobrym tonie.
Rzeczywiście poruszyliśmy w tej poprzedniej części dość istotny wątek tutaj. Ojciec Łukasz Kubiak bardzo ważną moim zdaniem rzecz poruszył, że my często pisząc takie negatywne uwagi pod adresem różnych ludzi, znanych, nieznanych, no głównie znanych, to nie czujemy, że ten ktoś czuje, prawda, że może go to zaboleć, że może to być dla niego przykre. No ale też nie ma w tym złych intencji.
Nie ma. No, to jest okropne właśnie, jak my to wszystko jakoś tak podszczepialiśmy. Mnie na przykład poruszają w klasztorze moi starsi ojcowie, którzy na przykład jak z nimi oglądam wiadomości, to oni na przykład modlą się za konkretnych ludzi, których oglądają w telewizji. Naprawdę, normalnie się za nich modlą. Za prezenterów, za jakieś sytuacje, nie wiem, tak teraz to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i tak dalej, to ci starsi, te nasze dziadki w klasztorze, oni naprawdę różaniec i jadą, nie?
I znaczy dla nich to jest jedyne, że rzeczywistości się nie rozstrzygają.
A ja bardzo często oglądam, po prostu tak się, no wiecie, no po prostu się karmię jakimiś wiadomościami, czy karmię, no w ogóle tak się ekscytuję czymś. Tak jakbym w ogóle to był coś właśnie jakiś taki za tym ekranem, jakiś taki świat, który mnie nie dotyczy. Przecież to są konkretne, nie wiem, ofiary katastrof i tak dalej, i tak dalej.
A to może rzeczywiście jest też tak, no właśnie też o internecie, o którym mówimy, że my sobie nie uświadamiamy, znaczy mamy przez długi czas wrażenie, że te dwie rzeczywistości w ogóle na siebie nie wpływają. To znaczy,
no bo
to flirtowanie na przykład w internecie, to jest rzeczywistość jakaś, a ta rzeczywistość, mój mąż, rodzina i przyjaciele, to jest, one w ogóle nie mają punktów stycznych, a jednak mają.
No ale co, panie Tomaszu, pan się zgodzi, że to się chyba wiąże też z telewizją, bo ja mam wrażenie, że najpierw była telewizja, później internet, która wykreowała taką medialną rzeczywistość i mi się wydaje, że nam się to bardzo łączy,
nie? Ja się absolutnie zgodzę.
Bo medialna rzeczywistość jest jakoś nieprawdziwa. Nie?
No właśnie zależy. Jak ktoś na przykład zna osobę tej medialnej rzeczywistości, jak na przykład gdzieś tam sobie porusza się w okolicach, no to tutaj dla niego to już nie jest takie nieprawdziwe. Natomiast faktycznie dla 90% Polaków prawdopodobnie, no ta medialna rzeczywistość jest wykreowana i dużo, bardzo często ludzie na pewnym poziomie mają problem z odróżnieniem tych rzeczywistości. Dowodem na to fakt, że lekarze serialowi są w stanie lepiej sprzedawać leki niż lekarze prawdziwi.
Ale są zatrudniani właśnie o to chodzi. Prowadzący imprezy związane z promocją leków.
No, a z drugiej strony, nie wiem, jak miałbym sobie wyobrazić, że nie wiem, że Szymon Majewski, tak, czy Kuba Wojewódzki są tacy w realu, jak są w tych programach, no to dzięki. No chyba nie są tacy.
No niektórzy akurat są. No tutaj to akurat jest...
Jeżeli tak jest, no to, ale to abstrahując od nich, to w takim razie też media promują jakieś takie lekko zaburzone czasami postawy.
No bo podobno my, proszę ojca, one są medialne. Lubimy takie rzeczy
właśnie,
oglądać.
No to nas kręci jakoś,
kręci nas właśnie coś nienaturalnego, coś dziwnego, prawda, czy dziwacznego, czy oryginalnego, ponad miary. No to nas to oglądają ludzie. Dlaczego to robią?
Ja niedawno występowałem na takiej konferencji o osób niepełnosprawnych, gdzie właśnie dyskutowaliśmy o tym, dlaczego w ogóle obraz osób niepełnosprawnych w naszych mediach to jest taki, jaki jest. Czyli jak już się pojawiają, to albo, że są jacyś bardzo nieszczęśliwi, chodziło o niepełnosprawność umysłową, albo bardzo nieszczęśliwi, prześladowani przez wszystkich, albo są jakimiś supermenami, którzy pokonują swoje złe a nie ma właściwie normalnych. Są albo tacy już bardzo, bardzo źle, albo ewentualnie jest jeszcze czarny charakter, gdzieniegdzie taki gdzieś tam na wózku jeździ i po prostu cały świat prześladuje, bo sam został skrzywdzony. Więc właściwie te trzy typy wyczerpują cały opis, ale okazuje się, że każdy inny typ już nie będzie atrakcyjny. Tutaj chodzi o to, żeby albo było bardzo duże cierpienie, albo było bardzo duże zwycięstwo nad swoją przypadłością i właściwie nic więcej ludzi nie interesuje.
Ale takich stereotypów w kampaniach reklamowych ma swój cel.
Tak, ale właśnie co się okazuje, jak na przykład Media Markt puścił nie tak dawno takie reklamy, gdzie właśnie byli ludzie, których, no, niektórzy by tu się sprzeczali, czy już nie byli upośledzeni umysłowo. Nie wiem, czy państwo wiedzą, o które reklamy chodzi, o te reklamy właśnie. To były bardzo kontrowersyjne reklamy, na przykład według mnie one już, no to było wykorzystywanie tych ludzi.
Ale to nie dla idiotów, czy
chodzi tutaj o te reklamy, gdzie ojejku, ja nie pamiętam. To w każdym razie tacy ludzie, którzy na YouTubie zaistnieli swego czasu, właśnie dlatego, że wszyscy puszczali sobie coś typu Kononowicza, ale to tam akurat nie było Kononowicza, byli wykorzystywani później w reklamach MediaMarktu. No to dlatego właśnie, że po prostu jak ludzie widzą coś, co odstaje od normy, no to automatycznie zatrzymują ten kanał, oglądają. I to przykuwa uwagę. Internet ma taki potencjał, że może nam to pokazać. I po prostu też dlatego te filmy na YouTubie takie, bardzo często zaczynają istnieć. Choćby Kononowicz, który wykreował się dlatego, że był taki niezwykły. I powiedzmy,
czyli taki, internet jest takim miejscem, gdzie tę niezwykłość można zaprezentować.
Tak, i można wyśmiać to.
Wyśmiać.
Ale i przez to się robi popularne, dlatego, że można wyśmiać.
No, to jest w ogóle, powiedział, że takie przestrzenie, to jest taka wdzięczna przestrzeń do naszych projekcji, tak? Czyli można powiedzieć, wyprojektowywania, czyli odszczepiania takich nielubianych części siebie i umieszczania ich w innych, prawda? I wtedy obśmiewania ich, czy kontrolowania, różnie.
Ale wracając jeszcze do polityków, to powiem tak, że jednak mimo wszystko, jak ja tak patrzę, to wychodząc po tych forach, to jednak tutaj, większość tych sądów ludzi o politykach, to nie jest coś, co jest jakoś od faktów oddzielone. Nawet często afery pierwsze pojawiają się w internecie. Ludzie, wiedząc o jakiejś aferze, bardzo często boją się na przykład nawet skontaktować z dziennikarzem, bo już byłoby wiadomo, kto poinformował, a na anonimowych forach
się
pojawić i to wtedy ta informacja ma szansę zawojować internet bardzo, bardzo szybko.
A my już za chwilę w ostatniej części naszej rozmowy porozmawiamy o tym, czy internet jest wyjęty spod oceny moralnej, czy też można jakieś oceny moralne formułować.
W dobrym tonie.
To już ostatnia część naszej rozmowy. Przypomnę, że gościmy dzisiaj ojca Łukasza Kubiaka, dominikanina i Tomasza Łysakowskiego, psychologa społecznego. I tak powiedziałam przed muzyczną przerwą, internet jest wolny od oceny moralnej? Co ojciec na to?
No internet może tak.
I działania nasze w internecie. Bo na początku z audycji, tuż po godzinie 20, to powiedział ojciec, że ocenianie, że nie jest to, że duchowny nie jest od oceniania, czy to grzech, czy nie grzech, i od wydawania takiej oceny moralnej, jeśli chodzi o zachowania nasze w internecie.
Ale to w takim sensie, żeby zaznaczyć to, żebyśmy naprawdę my jakoś się podejmowali.
I popracowali nad sobą.
Właśnie, prawda, nie, że nam ksiądz powie, czy, prawda, siedzenie 2 godziny w internecie to jest grzech, czy nie, bo można powiedzieć tak, marnowanie czasu może podlegać ocenie moralnej, tak? Ale też, można powiedzieć, szkoda marnować czas, tak? Co tu moralnie oceniać? W ogóle, chłopie, weź się trochę zorganizuj, tak? I nie marnuj czasu, nie?
Ocenianie bardzo negatywne i agresywne innych ludzi to...
No właśnie,
ale ocenimy moralnie?
Jak tutaj oceniamy? Ta granica jakoś idzie w taką stronę szacunku albo braku szacunku wobec drugiego człowieka. I myślę, że tutaj jest praca nad uświadamianiem też ludzi, tak? Że naprawdę po drugiej stronie sieci jest żywy człowiek, nie? Którego jakoś naruszamy czasami właśnie uczucia, wrażliwość, czy wykorzystujemy go jakoś i tak dalej. W ogóle pytanie też o nas, to przecież bardzo często są osoby, które same dają się nadużyć, prawda? Wykorzystać, uwieść i tak dalej. To są naprawdę czasami jakieś dramaty, straszne dramaty.
Zwłaszcza dotyczące dzieci, czy też
nie? I znowuż to kwestia rodziców, tak? Jak kontrolują dzieci, jeżeli chodzi o używanie internetu, to naprawdę teraz to jest po prostu jakaś plaga, bo rodzice nie pilnują dzieci. Zresztą cieszą się, że mają dzieci z głowy, a dzieci po prostu wyprawiają różne rzeczy w internecie.
Internet jest takim kolejnym wyzwaniem dla Kościoła, mówiąc już bardzo tak ogólnie, prawda?
Nie Kościoła. Nie. Ja myślę, że to jest wyzwanie dla społeczeństwa, po prostu dla nas, ludzi. Nie jest dobrze, gdyby tak myśleć. Ja to tak protestuję w tym sensie, żeby nie myśleć w taki sposób, że teraz Kościół ma znów stać z batem, prawda, co do używania internetu. To ja już myślę, że lepiej, bardziej Kościół by się sprawdził, w kwestii zadbania o ekologię. to, co my robimy z naszym światem, środowiskiem.
Tak, dramatyczne. To... Ale wyzwanie dla Kościoła też, bo Kościół lubi internet jako medium do używania. To znaczy słyszałam, że i czytałam o tym, że można będzie się spowiadać przez internet.
Ale... Nie, nie będzie można właśnie.
Załatwiać różne kościelne
nie,
sprawy.
Ale nie, bo to właśnie nie będzie można, prawda? Dlaczego? Bo...
Czy pewnych rzeczy nie można jednak.
No bo jesteśmy za takim jakimś mądrym personalizmem, mam nadzieję. I tutaj naprawdę chodzi o jakąś bezpośredniość kontaktu, o bezpośredniość relacji. Co można powiedzieć, że ksiądz to jest jakieś takie właśnie medium do kontaktu z Bogiem i to znaczy, że ten Bóg właśnie jest taki wirtualny i ksiądz to jest taka forma internetu. Nie, to jest właśnie, no, o tym świadczy też wcielenie, tak? Jesteśmy w okresie Bożego Narodzenia i można powiedzieć, że no właśnie po to Bóg stał się człowiekiem, po to Słowo stało się ciałem, żeby naprawdę te relacje były w konkrecie, a nie jakieś wirtualne, jakieś duchowe i nie wiadomo jak.
W realu, dokładnie. W wirtualnej rzeczywistości. Pan Tomasz Łysakowski.
No oczywiście, że można internet oceniać moralnie, czy przynajmniej to, co się dzieje w internecie, dlatego, że właściwie internet stał się już częścią naszego życia, więc jeżeli na przykład ktoś dopuszcza się oszustwa w internecie, czyli na przykład kradnie nam pieniądze w internecie, no to nie jest w żaden sposób dla nas mniej dotkliwe, niż jakby nam te pieniądze ukradł w świecie realnym, prawda? Natomiast, że internet może być właśnie takim naprawdę poważnym medium, no to tutaj też już wiemy bardzo, bardzo dobrze. Nawet czasami jest problem z ustaleniem, na przykład jak ktoś popełni przestępstwo w internecie, jak go skazać. Taki problem miał niedawno sąd w Los Angeles, który sądził kobietę, która wcześniej założyła sobie na Facebooku profil jako chłopak 16-letni. To była starsza kobieta, tam 50-kilkuletnia. I zaczęła męczyć przyjaciółkę swojej córki, bo jej nie lubiła. I najpierw jakby chciała się z nią zaprzyjaźnić, tamta się praktycznie w tym chłopaku zakochała i tak dalej, po czym ją odrzuciła. I tamta dziewczyna popełniła samobójstwo. No i teraz pojawił się problem, na jakiej podstawie tę kobietę skazać, bo teraz bo nic, co zrobiła, nie podpadało pod żaden istniejący paragraf. A wszyscy mieli takie poczucie, no, że ona zrobiła coś potwornego i rodzice tej dziewczynki, jakby wszyscy. I w końcu co ją skazano? Za hakera. Bo stwierdzono, że po prostu podając się za chłopca, złamała reguły Facebooka.
No, ale tu mówimy o prawie i o tym, że prawo nie nadąża, jeśli chodzi o rozwój internetu, natomiast co do oceny moralnej, ale to chyba nie.
No to tutaj ocena moralna już była jasna. Wszyscy, łącznie z sędziami, łącznie z rodzicami i wszystkim, no mieli poczucie, że ona zrobiła coś bardzo, bardzo złego, tylko wtedy jeszcze prawo tego nie przewidywało, za co można by ją skazać. Natomiast faktem jest, że my te oceny moralne względem tego, co robimy w internecie, bez przerwy szachujemy i teraz wcale nie powinniśmy się z tego wycofywać, tylko powinniśmy po prostu zadbać o to, żeby na przykład jak ktoś coś złego zrobi w internecie, to żeby było, jak go na przykład pociągnąć do odpowiedzialności.
No bo to może też tak, że my jakoś tak zafiksowaliśmy na takim myśleniu, że internet to jest świat wirtualny, a świat wirtualny to jest w ogóle taki zupełnie nieprawdziwy świat, prawda? A on dotyczy ludzi jednak, nie? Tylko jest, można powiedzieć, innym sposobem komunikowania się, bo to można powiedzieć tak samo, że, no nie wiem, przez telefon też można kogoś naobrażać i to nie będzie, no nie wiem, jakoś podpadało pod jakiś osąd moralny. No,
myślę, że na koniec to może być dobra puenta, że korzystamy oczywiście z internetu, bo tak jak powiedział pan Tomasz Łysakowski, to jak z jedzeniem już nie jest. Jesteśmy w stanie się bez niego obyć, ale jeśli będziemy pamiętać, że i nasze uwagi, i to, co robimy w internecie, dotyczy żywych ludzi, to myślę, że będzie wszystkim nam łatwiej.
I jak to z jedzeniem jest? Można się nażrzeć za przeproszeniem, ale można też się odżywiać.
Zalecamy umiar. Dziękuję bardzo za spotkanie. Ojciec Łukasz Kubiak, dominikanin i Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny, byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.
W dobrym tonie.